muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Marta Derejczyk,
Joanna Skowrońska.
Wspólnie śpiewamy w różnych zespołach, zajmujemy się śpiewem tradycyjnym, zajmujemy się badaniami terenowymi, jesteśmy etnolożkami, a wiele działań prowadzimy w ramach pracy w organizacji pozarządowej z Wrocławia, Fundacji Ważka. Fundacja Ważka zajmuje się przede wszystkim badaniami terenowymi na Dolnym Śląsku.
Już od prawie 10 lat jeździmy w teren, prowadzimy nagrania terenowe, taką dokumentację. W oparciu o to powstają płyty, powstało społeczne archiwum. W związku z tym też bardzo często obserwujemy pracę w terenie, którą wykonują inne osoby w różnych regionach. Słuchamy nagrań archiwalnych, które były wykonane wcześniej i bardzo często zastanawiamy się nad tym właśnie, jak dobrze taką pracę terenową wykonywać, co jest ważne, aby robić to w sposób prawidłowy, aby nasze działania przynosiły pożytek, nie przynosiły szkody. I pomyślałyśmy, że może przyda się taki podstawowy przybornik, taki zbiór rad na temat tego, jak nagrywać w terenie, jak szukać rozmówców, jak sprawić, że nasze nagrania będą wartościowe.
Moja przygoda zaczęła się w domu, kiedy mój tata miał próby i uczył się grać z kolegami muzyki wiejskiej. Była to dla mnie sytuacja naturalna i nie widziałam potrzeby nagrywania jej. Pojechałam do wszystkich śpiewaczek, które były w mojej okolicy w Łęczyckim. Udałam się do pana Tadeusza Kubiaka, aby po raz pierwszy w ogóle dokonać swojego nagrania, zarejestrowania w ogóle muzyki tradycyjnej na żywo w środowisku wiejskim, można to tak określić. I wtedy okazało się, że jest to bardzo trudna praca. Bardzo zależna od czynnika ludzkiego, od osobowości, od tego, czy ktoś w ogóle ma chęć z nami porozmawiać, czy nie. Jak podejść tych, którzy nie chcą z nami rozmawiać. O co przede wszystkim ich zapytać. I tak naprawdę dopiero na samym końcu, jak to wszystko nagrać, żeby miało sens i żeby mógł to ktoś jeszcze później wysłuchać.
No właśnie, czasami wydaje się, że nagrania terenowe to tylko kwestie techniczne, natomiast bardzo często okazuje się, że właśnie to ten czynnik ludzki i takie odpowiednie przygotowanie się do w ogóle wyjazdu na wieś jest często dużo ważniejsze i to, w jaki sposób prowadzimy później rozmowę, też ma zasadniczy wpływ na to, co uda nam się nagrać. Bardzo często ruszając na nagrania mamy jakieś takie wyobrażenie, kim jest śpiewaczka wiejska, kim jest muzyk tradycyjny i trochę poszukujemy takiego właśnie spotkania, które w jakiś sposób sobie wyidealizowaliśmy, szczególnie jeżeli znamy nagrania archiwalne, jeżeli znamy w ogóle jakieś materiały terenowe rejestrowane na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast bardzo często okazuje się, że oczywiście na miejscu mogą nas spotkać różne sytuacje. Ktoś może nie rozumieć, po co to robimy, ktoś może akurat być w złym stanie zdrowia i właściwie takie nasze odpowiednie zrozumienie sytuacji na początku jest takie najbardziej istotne.
Na studiach etnograficznych czy etnologicznych, na których byłyśmy obie, dostajemy pewne narzędzia, pewną metodologię tego, jak rozmawiać z człowiekiem, żeby uzyskać interesujące nas informacje. I faktycznie większość ludzi, którzy ruszają dzisiaj w teren, mając do dyspozycji bardzo dobry sprzęt, zostają bez tego narzędzia psychicznego, można to tak określić, bez tej metodologii, nie wiedzą, jak to uczynić. I pytanie nasze jest też takie, czy jest jeszcze w ogóle po co to robić? Czy to, co dzisiaj zastajemy na wsi, należy to jeszcze dokumentować? Czy to już jest może coś, jak mówią niektórzy, co minęło, taka muzyka już się kończy? Zresztą słynna książka Andrzeja Bieńkowskiego, Ostatni wiejscy muzykanci. Tytuł jest jej wymowny i mówi o tym, że taka muzyka, którą grało się wówczas, już nie wróci i jej kontynuatorów już właściwie nie ma.
Była u Czucha kapela, no. Ja przy byli, bębem był, taki Kazierusz nazywał, to grał na na wschodzie saksofon tylko czarny, na klarnecie grał. To się szło, na, szli młody wszyscy na muzykę, walca grali, polkę grali, tego, bubliczkę takie, kolmyjkę. Jak tańczyło w kółeczku, się tylko w kółeczku. Jedna para mogła tańczyć tylko w środku, a to wszystko jedno za drugim. Jak wszyscy stanęli, to wszyscy razem szli tak, tej kółeczku chodziły się. Oj, Ligonika, kolumyjka, Ligonika, Ligonika, a u tej kolumyjki były wolowonika.
Ja mam czasami wrażenie, że właściwie bardzo często się słyszy, że dokładnie ten moment jest takim momentem ostatnim dla tej muzyki. I podobnie słyszymy my, że właściwie teraz jest ten ostatni moment, że teraz są ostatni wiejscy śpiewacy. Natomiast okazuje się, że jeszcze poszczególne ekipy ruszając w teren cały czas spotykają osoby, z którymi do tej pory nikt się nie spotkał, nikt nie rozmawiał, nikt nie nagrywał. Poza tym bardzo dobrze wiemy, że dostęp do źródłowych nagrań wcale nie jest taki prosty. Nie każdy ma możliwość wybrania się do archiwum Instytutu Sztuki PAN. Nie wszystkie materiały nas interesujące też tam znajdziemy. I bardzo mało źródeł udostępnionych jest też w internecie, więc jeśli interesuje nas jakieś zagadnienie, jeśli chcemy zgłębiać konkretną, na przykład tradycję muzyczną, to warto na pewno wyruszyć w teren na własne poszukiwania. O czym trzeba pamiętać, to nie wyruszamy tam jak do supermarketu. Musimy pamiętać, że spotykamy się z ludźmi i że tak naprawdę wymagamy od nich wykonania dla nas pewnej pracy, śpiewania i grania. Przede wszystkim na pewno należy pamiętać, że na taką rozmowę trzeba się umówić, jeśli już wiemy, że ktoś taki w jakimś danym miejscu mieszka. Natomiast jeśli spotkaliśmy go dopiero w terenie, zawsze ważne jest, żeby wytłumaczyć powód naszej wizyty. To jest często taki zaniedbywany pierwszy element każdego wywiadu, żeby wytłumaczyć, kim my jesteśmy, po co robimy dane nagrania i w jaki sposób będą one wykorzystywane. To jest takie absolutne minimum. Ono też sprawi, że jakby nasza obecność będzie w jakikolwiek sposób mogła być zrozumiana. Oczywiście nagrywamy też za zgodą osoby, z którą się spotkaliśmy. Na pewno nikt już tego nie robi dzisiaj jakby z torby i pokryjomu. Natomiast pewnie warto to powiedzieć, że zawsze musimy mieć zgodę osoby, z którą rozmawiamy. No a dzisiaj też oczywiście czasy są takie, że musimy też mieć najczęściej podpisane odpowiednie dokumenty, które poświadczą, że właśnie ktoś na te nagrania się zgodził i jakie prawa do właśnie tych nagrań, które wykonujemy, on w związku z tym nam udostępnia.
Szalona rybka, co po wodzie lata, nieszczęśliwa panna, co z chłopcami gada, słodkie jabłuszko, orzechy, nie będziesz miała pociechy. Słodkie jabłuszko, orzechy, nie będziesz miała pociechy. Poszła na muzyczkę, gdzie jej luby skacze, usiadła na ławie i serdecznie płacze. Pytała się jej mama, czegoś ty córuś płakała. Pytała się jej mama, czegoś ty córuś płakała.
Trzeba po prostu zrozumieć ten fakt, że kultura jest procesem, jest rzeczą płynną, że cały czas podlega zmianom i ma to niezwykle, jest to niezwykle istotne, żebyśmy to zrozumieli, bo wtedy wyzbędziemy się takich oczekiwań, że w co drugiej wsi będziemy mogli nagrać archaiczną balladę zaśpiewaną w sposób archaiczno-emisyjny, tylko będziemy naprawdę mogli skupić się na tym, co tam zastaniemy i będziemy mogli przeprowadzić te rozmowy z ludźmi świadomie. I te nagrania wówczas będą mieć o wiele cenniejsze niż gdybyśmy drążyli temat, którego tam obecnie nie ma.
No właśnie, bo można sobie zadać pytanie, czy dokumentowanie współczesnego stanu tradycyjnej kultury wiejskiej, czyli jeśli w ogóle te tematy na wsi istnieją, natomiast nie wyglądają już tak, jak wyglądały dawniej, to znaczy, że mamy w tym momencie wyłączyć dyktafon? Czy właśnie jest to nadal nagranie cenne? Czy jest to materiał, który możemy w jakiś sposób analizować? Czy jest to w ogóle rzecz warta dokumentowania?
To jak jaka zabawa? Czy co? To nie tak jak teraz w kółko stoliki, tylko przestaną grać, siadają do stolików, piją, jedzą nic. A przy tym nie. W ogóle stolików na zabawie nie było za moich czasów jeszcze. I skończyli grać dziewczyny w jedną stronę, chłopaki w drugą stronę. I one już śpiewali, co by nie było. Zawsze na tym śpiewie, jak robili, to jest u nas mówili łupaczka, kukurydza, nie, to obierali te kukurydze, te kolby z tego. To do 12 to się obierało, a później szli na świetlicę tańczyć, śpiewać i koło tego śpiewali cały czas, czy tam odpust, czy tam jakieś coś, czy na imieniny się schodzili, czy na coś tego. Wszędzie śpiewali tak, zawsze śpiewali. Czy kiedy za młodo, jak krowy się pasło, to się koło krów śpiewało. Wszędzie.
Rozmowy, które dzieją się dookoła, są tak naprawdę kontekstem, którym osadzona jest ta nasza opowieść, pieśń czy muzyka. Całe to obudowanie jest równie ważne. Bardzo często zdarza się, że ktoś z zewnątrz, przychodzący tak jak my, staje się właśnie tym słuchaczem, któremu opowiada się życie tak, jakby nie opowiedziało się tego najbliższym osobom. Wreszcie można powiedzieć o trudach wojny, o naprawdę bardzo ciężkich historiach. Można tej osobie jakby przekazać to, żeby to nie zginęło. Bardzo często są takie zdania, padają na badaniach terenowych: dobrze, że przyjechaliście, bo wreszcie to można było komuś powiedzieć, wreszcie ta historia nie zginie, ona będzie usłyszana.
Jak my jechali na zachód, to jak już my wszyscy byli w wagonach, to nikt nie powiedział, że pociąg jak pojedzie, to te obrazy spadają, nie? Byli powieszane na wagonach, ubrane takimi brzozami, bo to już był maj, to już brzoza była rozwinięta. Wszystkie jak pociąg ruszył, to cały pociąg śpiewał, kto się opiekę podda panu swemu, a z całym sercem ufa jemu. To także ten śpiew, bo to było dużo wagonów, bo jak 300 cała wioska jechała jednym transportem. To zagłuszyło to stukanie tych kół, ale potem jak zatrzymaliście, to już nie było obrazu. Wszystko się porozrywało, porozdzierało i nie było.
Tak, to jest też bardzo ciekawe, że czasami pojawia się taka sytuacja, że na przykład śpiewaczka odnajduje w końcu w nas rozmówcę zainteresowanego treściami, którymi już jej rodzina ani najbliżsi w ogóle nie są zainteresowani. Po prostu jakby widzi, że nas to też żywo interesuje. Pieśni te dawne, które śpiewa, opowieści na ich temat. I widać, że czasami wydarza się taki proces zupełnie nieoczekiwany, pojawia się taki błysk w oku i nagle odkrywają się takie pokłady pamięci, które już dawno nie były użytkowane. I nagle nie dość, że wydaje się, że ta osoba odmłodniała od jakieś co najmniej 10 lub 15 lat, to jeszcze potrafi sobie przypomnieć nagle jakieś niesamowite ilości już dawno zupełnie nieużywanych tekstów, pieśni, opowieści, których już zupełnie dawno nie było sensu nikomu opowiadać. I to są takie rzeczy, których nigdy nie zakładamy. Natomiast jeśli się wydarzają, to zawsze jest to niesamowite przeżycie i bardzo długo się o tym pamięta.
U nas, panie, tak kiedyś przed wojną było. Na przykład my żyli dostatnie, na wstać było i na światła nie było jeszcze w tym, coś, na wstać było na lampy, na tego. A baby w zimie przychodzili na przątki tam, bo tu się świeciło, a to przy kagankach ludzi, tak było przed wojną. A mama tam zawsze dzieci małe miała, lubiała to i przychodzili, siedzieli, gadali, śpiewali, a ja w kąciku podsłuchiwałam. Fajne było życie. Było biedne, nie tak jak teraz ludzie mają, ale naprawdę było wesołe życie. Nie chodź, Marysiu, to mnie dwą. Nie chodź, Marysiu, to mnie dwą. I tu się ruszało później. Bo za to mnie dwą, dwa wilki siedzą. Nie chodź, Marysiu, to mnie dwą. Nie chodź, Marysiu, do lasa, nie chodź, Marysiu, do lasa, bo tam leśniczy woła i krzyczy, nie chodź, Marysiu, do lasa.
O sobie przypominają się pewne pieśni, których dawno nie śpiewała. Bardzo wtedy warto podrążyć ten temat i jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, to będziemy wiedzieć, jaki wers podsunąć. O czym tutaj mówię? Jeżeli jedziemy w jakiś region, bardzo dobrze byłoby wcześniej przygotować się i poznać chociaż z nagrań właśnie archiwalnych jakieś przyśpiewki, czy jak wyglądało wesele, czy był taki element wesela, na przykład jak jabłonka, czy przewoziny, czy tego właśnie nie było, bo w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, o co zapytać, tej osobie dużo łatwiej przypomni się dana rzecz. Bardzo często są takie słowa wytrychy, jak na przykład pieśni o krowie, pieśni o wódce, a co się śpiewało za stołem. Są to takie pomocnicze pytania, które możemy sobie gdzieś zanotować, ale niezmiernie ważne jest to, żebyśmy byli merytorycznie dobrze przygotowani, bo w tym momencie będzie to miało dużo większy sens.
I przyniesie dużo lepszy skutek.
Bo to widzisz, zawinęli o chustkę, oczepili, ten czas wyciągli ją spod tyłu, bo to tak baby zrobią takie kółko, żeby ją nikt nie widział, jak ją rozbierają. A potem dopiero jak ona ją wezmą, już odłożą do kolu i tak ją pokazuje, jaka ładna baba w chustce zawinięta, poczepczona. Jak dziewczyna wyszła za mąż, już nie mogła chodzić bez chustki.
Myślę, że ciekawe jest też to, jak właśnie działa ta pamięć, ponieważ bardzo często się okazuje, że po pierwszym spotkaniu z jakimś muzykiem albo ze śpiewaczką udaje nam się nagrać jakąś część na przykład materiału, a przy każdym kolejnym spotkaniu jakby tego jest coraz więcej, coraz więcej. Bardzo często jest tak, że to po prostu jak po nitce do kłębka dochodzimy po prostu coraz głębiej, ponieważ też jest w końcu powód sobie przypomnieć i przede wszystkim widzimy, że to jest ważne dla samych tych wykonawców, którzy mają wrażenie, że oddają to w jakieś dobre ręce, że ten materiał będzie odpowiednio wykorzystany, że zostanie udostępniony, że zostanie opracowany, a przede wszystkim to, co po prostu się mówi wciąż na wsi, po prostu pamięć o tym nie zaginie.
No moja mama, tak prawdę powiedzieć, to mało śpiewała. Miała nas 10. Nie było rozkoszy. Trzeba było ubrać obóz, wyżywić. To jej nie bardzo się chciało śpiewać. Ale ja do koleżanki chodziłam. Moja koleżanka miała mamę z tego roku, co mój najstarszy brat był, 1907 roku. No i jej mama była jeszcze młoda, to jej mama śpiewała więcej. To my się tam więcej śpiewali z nią. A to takie piosenki od właśnie od koleżanki mamy. Wysoki las, niskie pole, wysoki las, niskie pole, gdzie odjeżdżasz, serce moje, gdzie odjeżdżasz, serce moje. Gdzie odjeżdżasz, o mnie nie dbasz, gdzie odjeżdżasz, o mnie nie dbasz, na pewno gdzieś inną masz, masz na pewno gdzieś inną masz. Innej nie mam, ciebie nie chcę, innej nie mam, ciebie nie chcę, zasmucone moje serce, zasmucone moje serce.
Najlepiej z naszej strony, jeśli mamy taką możliwość, wysłać tym ludziom te nagrania, których dokonaliśmy, lub chociaż jakąś fotkę, jakieś zdjęcie, które podczas tej wizyty zostało wykonane, gdyż z doświadczenia wiemy, że to dla tych ludzi jest to niezwykle ważne. Oni się czują wtedy naprawdę docenieni i dla tych ludzi jest to taki nośnik dla pokoleń, dla rodziny, żeby oni mogli pokazać swoim wnukom, że śpiewają, że opowiadają, że ktoś się tym zainteresował.
Tak, na pewno. Tym bardziej, że to jest taki Dobrym pytaniem jest też zawsze, jakby co zrobić z tymi materiałami, jakby jak je wykorzystać w taki sposób, aby wszystkim nam przyniosły jak najwięcej pożytku. Z naszego doświadczenia wynika, że warto na pewno udostępniać je w jak najbardziej szerokim gronie. Próbujemy większość naszych nagrań udostępniać na wolnej licencji w internecie, ale też właśnie dajemy nagrania śpiewaczkom. To jest często właśnie później taka ważna pamiątka rodzinna i też takie poczucie, że to spotkanie miało jakiś taki bardzo wymierny efekt. Taki efekt, który możemy zobaczyć, którego możemy dotknąć i mamy już teraz pewność, że wykonaliśmy jakąś pracę i że coś z tego zostanie.
Są natomiast osoby, które nigdy w życiu nie słyszały swojego nagranego głosu. Bardzo ciekawym doświadczeniem jest też dać im na słuchawkach zapis, który przed chwilą został dokonany. Jest to dla nich niezwykle ważne i ciekawe doświadczenie.
Kościolinka, cinka, szyta do krajem żyła, mijo, mila. Podzielonym gajem żyła, mijo, mila. Podzielonym gajem, jak mi ją szywała, wesoło śpiewała, jak mi ją dowala, żałośnie płakała, jak mi ją dowala, żałośnie płakała. Na co ci, mój miły, ta koszulka będzie, jak pójdziesz na wojnę? Kto ją nosić będzie, jak pójdziesz na wojnę? Kto ją nosić będzie?
Często zdarza się też taka sytuacja, że trafiamy do osób urodzonych na przykład w latach 30. i zdaniem, które od nich słyszymy, brzmi bardzo często: gdybyście przyjechali 10 lat wcześniej albo 15 lat wcześniej. No i oczywiście na pewno tak jest, że każdy chciałby wypaść jak najlepiej, każdy chciałby w takim najbardziej mocnym momencie swojego życia zostać utrwalony. Nie zawsze była taka możliwość i czasami trafiamy do osób, które już mówią, że to już nie jest ten moment, że to już nie jest dobrze, że ja już nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłem. No i to jest teraz bardzo trudna taka etycznie sytuacja, czy jakby kontynuować te nagrania, czy jakby pozwolić komuś już zdecydować, że może to nie jest odpowiedni moment. Tutaj potrzeba bardzo dużo takiego wyczucia i empatii, żeby samemu ocenić, czy to już będzie męczenie kogoś dla własnej, powiedzmy, korzyści, czy po prostu jeszcze można tą osobę w jakiś odpowiedni sposób zmotywować, bo wydaje nam się, że jeszcze jest szansa, żeby nagrać coś ciekawego, żeby też ten ktoś się poczuł doceniony i po prostu, żeby został po nim jakiś materialny ślad.
Tak było właśnie w przypadku pana Chojniaka, który przez całe swoje życie czynnie udzielał się jako muzyk i śpiewak i został przez nas nagrany właściwie na rok przed śmiercią i nie doczekał już tej płyty, nie usłyszał jej. Tutaj również mieliśmy dylemat, co z tym zrobić, gdyż on sam nie był zadowolony z efektu, jednak niektóre z nagrań umieściliśmy na naszej płycie. I wydaje nam się, że to było jednak niezwykle cenne nagranie.
Oczywiście umieściliśmy te nagrania po uzgodnieniu tego z rodziną, ponieważ właśnie też nam się wydawało, że mimo że pan Piotr miał wątpliwości co do tego, jak na tych nagraniach wypadł, wydawało nam się, że na pewno warto, aby zostały one usłyszane.
Thank you.
był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.